A więc słowem dzisiejszym, którym się chcę z wami podzielić, jest to słowo związane z brzemieniem i z jarzmem. Tak otrzymałem i tak chcę przekazać. I pierwszym miejscem, którym chciałbym omówić, to jest Ewangelia Mateusza, 4 wersety z 11 rozdziału od 27 do końca, do 30. Będę czytał z tego dynamicznego przełożenia, przekładu, bo jest taki bardziej dla mnie wyraziściejszy. Bardziej taki wyraźny jest. I mówi Pan Jezus do uczniów swoich: Ojciec złożył wszystko w moich rękach. Kto tego nie zrozumie, nigdy nie będzie ze mną w bliskiej relacji. Taki bowiem jest plan Ojca. Nikt również nie będzie miał relacji z Ojcem, jeśli nie ujrzy Go we mnie, gdyż On odsłania się tylko w Synu. Dlatego wszyscy, którzy jesteście utrudzeni lub czujecie się przeciążeni, przychodźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie. Wprzęgnijcie się w jarzmo, które ja dźwigam, a idąc krok w krok za mną, poznacie, jak jestem łagodny i sercem pokorny. Dopiero wtedy znajdziecie prawdziwe wytchnienie dla waszych dusz. Tylko wprzęgając się w moje jarzmo, odczujecie prawdziwą ulgę, a wasze brzemię stanie się lżejsze. To jest słowo dla zboru. Słowo, które mówi o jarzmie i o brzemieniu. Czym więc jest to jarzmo? Jarzmo w naszym zrozumieniu jest coś, co się nakłada zwierzęciu na kark i ono chodzi w zaprzęgu. To jest jarzmo, to jest coś, co ty nakładasz lub co ktoś tobie nakłada i ty coś ciągniesz tym jarzmem. To jarzmo po prostu łączy ciebie z ciężarem, z brzemieniem, które dźwigasz, które ciągniesz. To jest jarzmo. Brzemię to jest masa, to jest ciężar tego ciężaru, które ty nosisz. Tak można powiedzieć krótko. O jarzmie i brzemieniu. Jezus mówi, że zamieńcie te jarzmo, zamieńcie te brzemiona. I mówi do mnie, do ciebie dzisiaj. Moje jarzmo jest kim? Moje jarzmo jest, które pasuje do ciebie. To nie jest jarzmo, które nakłada coś obcego, bo jest mowa też o obcym jarzmie, Pismo mówi. Jeśli jest obce jarzmo, to i musi być też obce brzemię, bo one są nierozłączne. W duchowym języku jarzmo zawsze łączy się z brzemieniem, czyli z ciężarem, który człowiek musi nosić. Jezus do nas mówi: jeśli poznacie Jezusa, poznacie Jego, zobaczycie Boga. Zobaczycie, ponieważ Bóg w Synu dopiero jest widoczny. Bóg Ojciec. I ta bliskość, ta taka intymność, duchowa intymność poznawania Boga tworzy w nas to, że możemy wchodzić, czy możemy wejść w to jarzmo, które On ciągnie. Bo to nie jest jarzmo dla jednego człowieka. Jest jarzmo, jest Jezus i jesteś Ty. Wchodzisz z Nim w Jego jarzmo. A Jego jarzmo, jak powiedział Pan Jezus, jest miłe. To jest jarzmo, które możesz mieć, możesz nosić. Ale to jarzmo nie jest coś, co możemy widzieć. To jarzmo nie kojarzy się z tym, jak mamy chodzić w sprawiedliwości, w Jego światłości, w Jego słowie, w Jego czystości. Bo tu jest mowa o tym jarzmie. Włóżcie Jego jarzmo.
włóżcie jego ciężar, jego narzędzie, które pozwoli wam podźwignąć ten ciężar, który
macie nosić, macie dźwigać, macie ciągnąć. Jeśli chcemy, aby te słowa Pana Jezusa stały się w naszym życiu, potrzeba nam trzech rzeczy. Pierwsze, musimy zrozumieć. Zrozumieć to, kim jest Jezus. Kim jest Jezus? A poznając Jezusa, widzisz Ojca. Tak naprawdę, poznając Jezusa, poznajesz Boga. Autor listu do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że On jest, On, czyli Pan Jezus, jest odbiciem, czyli lustrzanym odbiciem Boga Ojca. Pan Jezus jest lustrzanym odbiciem. Jeśli poznajesz Jezusa bliżej, automatycznie poznajesz Boga Ojca, naszego tatusia. To jest zrozumienie. Lub ja bym inaczej powiedział. Po prostu zgadzam się z Biblią. Zgadzam się. Choć nie do końca jestem w stanie pojąć, ale ja się zgadzam. Bo wiem, że tylko ona ma rację. Drugą rzeczą mówi Pan Jezus, że mamy nawiązać z Nim szczególną relację. Bardziej osobistą. Bardziej polegającą na poznawaniu Jego charakteru. To, kim On jest i jaki On jest. To jest istotne. Jezus mówi, że w tej bliskości, w tym jarzmie, jeśli będziesz chodził, poznasz, że jestem cichy i łagodny w sercu. Poznasz. Poznasz Go, jakim jest przyjacielem. Poznasz Go, jak wspaniały i słodki jest Jego charakter. I trzecią rzeczą jest to, że masz się uczyć od Niego. Nie tylko, że masz poznać, ale uczyć się tak jak On. Był pokorny, był skromnym człowiekiem. I był łagodny. Był pokorny i łagodny. Słuchajcie, to jest dla mnie i dla Ciebie. I to obojętnie, jaki masz temperament, obojętnie, jaki jest Twój charakter, możesz być pokorny. Możesz być pokorny. To tak mówi Pan Jezus. Ale kiedy to się dzieje? Kiedy masz z Nim bliskość. Kiedy jesteś z Nim blisko. Jeśli jesteś z Nim blisko, to bliskość Jezusa wpływa na moje i na Twoje życie. Wpływa na mój, na swój charakter. Wpływa, że jesteś opanowany. Wpływa, że nie wypuchasz. Że byle co Cię ugryzie, to Ty nie wściekasz się. Wpływa na to, że jesteś bardziej, Twoja pojemność obciążenia, cierpliwość i wrażliwość Twoja jest większa. Ponieważ uczysz się od Jezusa. To namaszczenie przez Jego bliskość przechodzi na Ciebie. Ucząc się. Trzy rzeczy. Zrozumieć. Drugą. Nawiązać z Nim relacje. I trzecią. Nauczyć się. I mówi dalej. W 30. Bo moje jarzmo miłe jest. Czyli w tym jarzmie, jeśli będziesz ciągnął swój ciężar lub dźwigał swój ciężar, ty się nie zmęczysz, bo to jarzmo jest miłe. A brzemię nie jest takie ciężkie, że nie jesteś w stanie ponieść. Ale tylko wtedy, jeśli jesteś blisko Niego. Jeśli jesteś daleko, nie ma to wpływu na moje i na Twoje życie. Jeśli jesteś daleko,
Ty nie znasz bicia jego serca. Ty tak naprawdę możesz cytować Boże Słowo. Możesz nawet rozumieć, pojąć, o co chodzi. Ale nie masz relacji. I to wielu gubi. Wielu chodzi do kościoła latami. Ale są z dala. Nie chcą przybliżyć się do świata. Nie chcą tej relacji z Jezusem. Nie wiem dlaczego. Czy boją się?
Czy uważają, że są niegodni? A przecież powiedziane jest, że On nie przyszedł do zdrowia tylko dla tych, którzy się mają źle. Bo On nie przychodzi do tych, którzy są pewni siebie, są zdrowi, ale do nas, do słabych, do chorych, do grzeszników, tak można powiedzieć. Do każdego z nas. Ponieważ Paweł powiedział w swoim słowie, w liście do Rzymian, 3 rozdział, że ludzie grzeszą. Dlaczego grzeszą? Ponieważ nie znają Bożej chwały. Tak jak mówiliśmy w tamtym tygodniu o Mojżeszu, kiedy prowadził dialog Bóg z Mojżeszem. I w końcu Mojżesz mówi: pokaż mi, Panie, swoją chwałę. Pokaż mi swoją chwałę. Bóg odpowiedział mu w ten sposób: całe moje dostojeństwo przejdzie obok ciebie. Ja zakryję ci oczy, bo nie możesz na mnie patrzeć. Każdy człowiek, gdy spojrzałby na Boga, nie będzie w stanie żyć. Ale z tyłu zobaczysz moją dobroć. Mojżesz przeszedł. Oglądał całe dostojeństwo jej. Ale jakby z tyłu. A z tyłu idzie dobroć Boża. Do mnie, do ciebie, do każdego z nas.
Jeśli będziemy to czynić, zrozumiemy, weźmiemy z Nim lepszą relację niż do tej pory i będziemy się uczyć od Niego, Pan nam gwarantuje, że znajdziemy ulgę i ukojenie dla naszej duszy. Wiem, że każdy z nas jest głodny tego. Ja wiem o tym bardzo. Wiecie, dlaczego o tym wiem? Bo żyjemy w trudnych czasach, bo są ludzie trudni. I nasze dusze boleją nad wieloma rzeczami. Nad relacjami boleją. Nad sytuacjami boleją. Bo się dzieje tak wiele nieprawości. I Pismo mówi, że całe stworzenie wzdycha. Wzdycha i oczekuje czego? Oczekuje pomocy od Boga. Oczekuje, by przyszedł. By zrobił porządek z tym wszystkim. Ja i ty potrzebujesz ukojenia duszy. Odpocznienia. Potrzebujesz. Każda dusza tego potrzebuje. Nie ma wyjątków od tego. I kiedy to będziemy czynić, nam gwarantuje Pan Jezus, że podczas tej pielgrzymki mniej Tobie da sposobność do tego, abyśmy mogli wejść w jarzmo, w którym On chodzi i nosić brzemię, które On dźwiga. To mówi Pan Jezus. I pomoże nam przeżyć to życie godnie, kochani. Żeby nikt nie płakał po nas. Że zostawiliśmy sprawy nieuregulowane. Żeby nikt nie płakał przez nas. Że zniszczyliśmy komuś życie. Żeśmy komuś po prostu zafajdali historię. Żeby nikt nie narzekał na nas. By życie nasze było godne. Godne przeżycia. Godne Boga. W liście
do, nie do Efezjan, ale w objawieniu Pana Jezusa, który Jan spisał w drugim rozdziale, jest pierwszy kościół. Kościół, który się nazywał Efes.
I to jest drugi rozdział Księgi Objawienia 2:2-4.
Chciałbyś, żeby Jezus powiedział to tobie, że zna twoje uczynki? Czy ze wszystkich byś...
No, ze wszystkich uczynków chciałbyś, żeby Bóg ci odpłacił? I w tym tłumaczeniu, co wcześniej mówiłem, w tym dynamicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu, Jan spisał to objawienie i Pan Jezus powiedział w tym wersecie drugim: bądź pewien, że wiem o tobie wszystko. Chwała Bogu. Chwała Bogu, że Jezus wie o mnie i o tobie wszystko. Jego nie zdziwisz nic. Niczym go nie zaskoczysz.
Nic nie jesteś mu w stanie dać, żebyś po prostu na nim wywarł wrażenie. On wie wszystko. On wie, do jakiego poziomu możemy dojść. On wie, z czym się zmagamy. On wie, w czym jesteśmy dobrzy. Bóg wie wszystko.
I tu mówi w drugim wersecie tego drugiego rozdziału: bądź pewien, że wiem o tobie wszystko. Wszystko wiem o tobie. Jak na dłoni jesteś. Wiem, w jakie dzieło jesteś zaangażowany. Znam twój trud i twoją stałość, a również i to, że nie znosisz ludzi przysiąkniętych złem. Wiem, że poddałeś próbie tych, którzy twierdzili, że są moimi wysłannikami, a nimi nie byli, i że uznałeś ich za kłamców. Widzę, że z wytrwałością stoisz przy mnie, znosząc cierpienia z mojego powodu i nie poddajesz się zniechęceniu. Jednak nie podoba mi się to, iż zaniedbałeś swoją pierwszą miłość oraz gorliwość, jaki miałeś wobec mnie. Można powiedzieć, zbór efeski bez zarzutu. A jednak Pan Jezus rzuca światło nie na ich służbę, nie na ich zaangażowanie, nie na wytrwałość, ale coś, co jest dla Niego istotniejsze. To jest to, jak mówi Słowo Boże: porzuciłeś tę pierwocinę, pierwszą miłość. Porzuciłeś do mnie. Czyli to robisz, ale to jakby to było, wiecie, to jest automat. Ale wielu sobie tłumaczy, wielu się usprawiedliwia. Robię to, no bo jestem. Ale pasja została z tym. Ta stymulacja Ducha Świętego, ta radość służenia Jemu, gdzieś została z tym. Tylko, bym powiedział, taka rutyna, czysta rutyna, która pobudza nas do tego, byśmy robili właściwe rzeczy, we właściwym czasie, na właściwym miejscu. U Boga ważniejsza jest miłość niż te rzeczy. Bo jeśli mówisz, że mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość, to, co jest sednem w naszej relacji, to, co jest dla mnie najwłaściwsze, to, z czym ja się identyfikuję do ciebie, bo ja ciebie też kocham, to ty to porzucasz i stajesz się legalistą. Po prostu robisz to, bo robisz. Ale nie ma w tym. Nie ma w tym serca, nie ma w tym pasji, nie ma w tym takiej radości. To, że robimy to dla Pana, nie ma. Wyrwałem ten fragment tylko dlatego, żeby powiedzieć nam, że moje i twoje uczynki Bóg zna. Gdybyśmy jeszcze raz wrócili drugi werset.
tego rozdziału do Biblii. Czy Bóg nie zna to, że się trudzisz dla Niego? To, że Mu służysz? To, że służysz jako żona? Jako matka? Jako babcia? Czy Bóg o tym nie wie? On wie wszystko. On wie. Zna Twój trud. Zna Twój ciężar, jakiś. Z mężem, z żoną, w rodzinie. Cokolwiek jest na rzecz. Bóg zna. Bóg zna Twoje trudne momenty. Bóg zna Twoje zmagania. Bóg zna, że dochodzisz do kresu swojej siły. Bóg zna. Dla Boga nie jest to opcja. Ten sam autor z tych Hebrajczyków mówi, że Jezus przeżył wszystko. Wszystkie pokusy, jakie były możliwe, przeżył. Ta różnica, że ta pokusa nie podzielona do tych grzechów, a nas nie rozstaje. Ale Bóg wie wszystko i jest w stanie pomóc Ci w tej pokusie. Jest w stanie wyrwać. Jest w stanie, bo On to przeżył i wie jak. Bóg mówi nawet dalej, że On zna Twoją wytrwałość. Wie, jakie masz granice. Nie jest cudownie. Czy jest wspaniały Bóg? Na jednym miejscu mówi, że każdy Twój włos jest policzony. Jak skrupulatny. Jak dokładny jest nasz kraj. I z tego fragmentu chciałem tak rzucić światło, że nawet wtedy, kiedy nasze życie wydaje się, że jest okej przed Bogiem, że mamy powodzenie, nie brak nam chleba, nie brak nam ziarna, mamy dach nad głową, tak naprawdę nic nam nie brakuje do życia, do szczęścia, mamy wszystko. W tym wypadku Pan Jezus mówi do nich, że chce Cię skorygować. Chce postawić Cię do pionu. To nie jest wszystko, co mam dla Ciebie. Jest coś więcej. Jest coś więcej. Tylko zapragnij. Tylko chciej. I wróćmy teraz do tego, że są również obce jarzma. Druga Koryntian, gdybyśmy mogli wyświetlić. 6 rozdział. Paweł jest autorem tego listu. Pisze, wolę to dzisiaj tłumaczenie. Nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Jakie bowiem może być partnerstwo pomiędzy sprawiedliwością a bezprawiem? Albo co może mieć wspólnego światłość z ciemnością? Czy istnieje jakakolwiek harmonia pomiędzy Chrystusem a Beliarem? Albo jakakolwiek wspólnota wierzącego z niewierzącym? Czy jest jakikolwiek związek pomiędzy prawdziwą świątynią Boga, a obrazami lub figurami bożków? Przecież to my jesteśmy świątynią Boga żywego, zgodnie z tym, co On sam powiedział. Zamieszkam pośród was i będę się przechadzał pomiędzy wami. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Z tego powodu Pan mówi, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich. Tego, co nieczyste, nie dotykajcie, a ja was przygarnę. Bo jak obiecał Pan Wszechwładny, On będzie wam Ojcem, a wy będziecie Mu
synami i córkami. Ten fragment wybrałem, aby pokazać,
że wiele osób, wiele, chodzi w obcym jarzmie, w obcym zaprzęgu i z obcym brzemieniem. I wiele osób dźwiga niepotrzebny balast. Czym jest to obce jarzmo? Wszystko, co jest nieboże. Twoje nieboże relacje z ludźmi, którzy mają na ciebie wpływ zły. Jest obce jarzmo? Absolutnie tak. Ludzie, ktokolwiek by to nie był, jeśli wywiera negatywny wpływ, ty może chcesz ogłosić Jezusa, ale On bardziej cię odciąga od Boga, niż ty Jego chcesz do Jezusa. Pan mówi, to nie ja mówię. Wyjdź od takiej relacji. Nie trzymaj się tym. Bo to nie ma nic wspólnego z jasnością, ze światłością. Z twoim powołaniem.
Obiecuje nam, że kiedy wyjdziemy z tego obcego jarzma, Bóg obiecuje, że będę twoim ojcem. A ty będziesz moją córką, czy moim synem. Będziesz miał relację z Bogiem. Będziesz miał błogosławieństwo, przychylność, cokolwiek byś to nie nazwał. Boża obecność wystarczy w twoim życiu. Boża chwała wystarczy w twoim życiu. Nie zabraknie jej. Ale ty oczyść. Oczyść to, co wymaga oczyszczenia. I tu nie chodzi o niewierzących, ale również o tych, którzy przekręcają Boże Słowo. To jest bardzo istotne. Diabeł w częstych przypadkach pokazuje, że on jest aniołem światłości. Wielu połyka te rzeczy. Wielu wchodzi w ludzkie nauki. Wielu wchodzi w to i słucha tego, co mu pasuje. Jak to mówi Paweł do Tymoteusza. Łaskę moje ucho, daj mi tego więcej, bo to dobrze czyni dla mojego ucha. O! Tak mi dobrze jest. O, to tak po mojemu. O, to jest super. Unikaj takich ludzi, którzy wykrzywiają wolę Bożą w zamian, by siebie postawić w dobrym świetle. Zastępują Biblię nauką ludzką. I tu nie chodzi o kult religijny, kochani. Tu nie chodzi tylko o to. Tu nie chodzi o ten rodzaj kultu, gdzie nasz kraj jest zaangażowany bardzo głęboko i szeroko. Nie tylko o to chodzi. Ale chodzi o to, że Boże Słowo jest przekręcane. Naciągane do innych nauk. Cokolwiek za tym stoi, znaczy życie. Niektórzy może przeżyli. I mówi Bóg, nie ma w tym żadnej zgody. Nie ma partnerstwa między tym a tym. Nie ma. To się nie klei kupy, kochani. Wcześniej czy później. Wcześniej czy później. To będzie miało wielkie negatywne żniwo. Dlatego mówi Bóg, werset 17. Wyjdźcie spośród takich relacji. Nawet jeśli coś się dzieje takiego w kościołach, wyjdź, to mówi Bóg. Bo to jest niezdrowe dla mnie i dla ciebie. To nie zbuduje cię. To cię nie przybliży do Jezusa. To cię nie skoryguje właściwie.
Nie nauczysz się przez to, że będziesz pielęgnował bojaźń Bożą. Ale będziesz chciał Boga jako kolesia swojego, który tylko dobrze ci życzy i nic więcej.
I są ludzie, którzy mają silną osobowość. I zamiast ty ich przyciągnąć do Jezusa, to oni siebie odciągają. Po prostu mają silną osobowość, silniejszą niż twoja. I tak się dzieje. Wielu wierzących, którzy się zapowiadali dobrze. Ja ze swojego życia mogę naprawdę mówić przykłady, ale to nie jest tematem, ale to nie jest budujące. Wiele osób, naprawdę wiele, utalentowanych, obdarowanych, naprawdę wszechstronnie, żyją teraz jak rozbitkowie w wierze. Dryfują na jakiejś desce na morzu. I oni wiedzą najlepiej. To jest bardzo smutne. Szkoda tych ludzi, że zabrakło mądrości przełożonym, by ich poprowadzić. By ich skierować pod właściwy adres. Do tronu łaski. Może nawet i pod krzyż. Ale na pewno pod ten sam adres, którym jest Jezus Chrystus. Takie są konsekwencje. Kiedy ja i ty idę na kompromis. Wchodzę w relację, nie pytam się Boga. Po prostu, fajny jest. Fajnie gada. Czy, nie wiem, czy bogaty. Cokolwiek. Bo do bogatego lgną przyjaciele. Do biednego raczej nie, ale do bogatego lgną. A tu się okazuje, że z naszym zamiarem było tak, zamiast doprowadzić go do Jezusa, to on nas odprowadza od królestwa. To jest smutne, bo nie modlimy się. Chciałem dać wam otuchę. W pierwszym liście do Koryntian 15, 58 jest napisane: a tak, bracia moi mili, bądźcie stali niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Nie jest daremny. Twój trud, to, czym się trudzisz, to, ile poświęcasz dla Królestwa Bożego, dla Pana. Jest napisane, że ten trud, on nie jest daremny. Jezus mówi, że kiedy podasz jeden kubek zimnej wody dla jednego z jego maluczkich, czyli wyznawców Jezusa, nie minie cię ten kubek. Za jeden kubek. Ile tych kubków już możesz podać? Wiele. Na pewno wiele. Każdy dzień mój i twój. Każdy. Nie ma wyjątku. Czy to jest święto, czy to jest dzień powszedni. Powinien być nacechowany taką postawą, tym trudem dla Pana. To, że jest poniedziałek, wtorek czy środa, to jest nieistotne. Istotne jest to, co w tym dniu chce dla ciebie lub od ciebie Pan. Co on, co na jego biurku jest do załatwienia z twojej strony. Czy poprawa relacji, czy w końcu przyjęcia czegoś. Cokolwiek by to było. Wierzę w to, że do każdego z nas, w sytuacji naszych, w życiu, każdego dnia, Bóg mówi. Nawet w drobnych rzeczach. Uśmiechnąć się do sąsiada, powiedz mu dzień dobry, bo ostatnio byłeś dla niego niemiły. Na przykład. Przeprosić za słowa, które były pochopnie wypowiedziane.
zaprosić na kawę, czy na obiad kogoś, z kim zerwałaś relację.
Uważasz, że to jest nic? Ja uważam, że ty wypełniasz Królestwo Boże.
Wiecie, co Pan Jezus wymieniał, kiedy oddzielił kosmów od owiec? Powiedział tak. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem nagi, odzialiście mnie. Byłem w więzieniu, byłem w szpitalu, odwiedzaliście mnie. To są zwykłe rzeczy zwykłych ludzi. A jednak u Boga to nie jest zwykłe. To jest trud, za który, jak mówi Boże Słowo, Paweł mówi, że nie jest on daremny w Panu. Bóg odpłaci. Jak to powiedział Mirek ostatnio w środę, jeśli dajesz na dom Boży, to cię nigdy nie zuboży.
Amen. Amen. Gdziekolwiek jesteśmy, służmy Jemu. Weźmy Jego na pierwszym miejscu w naszym życiu, jak powinno być. Jeśli powiedział, że szukaj najpierw Jego mojego Królestwa, powiedział Pan Jezus.
Jego Królestwa, sprawiedliwości. Na pierwszym miejscu zacznij szukać tego. A całe twoje życie ułożysz. Wszystko to, co jest pobłogosławione, co jest niepozamykane w twoim życiu, ułożysz.
Postaw go na pierwszym miejscu. Albo, mówi psalmista, powierz Panu swoje drogi, a powiedzisz. Na koniec chciałbym jedną historię z Biblii przeczytać. Druga Księga Kronik. Co prawda król Asa, który był królem w Judzie, nie jest moim faworytem, ale ta historia jest bardzo ważna. Druga Księga Kronik zaczyna się tym słowem. Wtedy Azariasza, syna Odeda, obalował Duch Boży. Wyszedł przedtem naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Asu, i wy wszyscy Judejczycy i Benjaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga. Nie miał też kapłana, który by go nauczył, i nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga Izraelskiego, i szukał Go. On też pozwolił im się znaleźć. W tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziemi. Podobnie po nas. Jeden naród pokonywał drugi naród, jedno miasto drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki, za twój trud. Bóg użył proroka, aby przekazać słowo królowi Asy i jego świcie. Powiedział, żebyśmy byli mocni. Co znaczy moc? Nie to, że ćwiczyć na maszynach, nabierać masy mięśniowej. Mocni w Panu. Kiedy jesteś mocny w Panu? Mocny w Panu jesteś wtedy, kiedy jesteś blisko Niego. Wiecie? Pokora i cichość jest potężną mocą.
Izajasz mówi, że w ciszy i w zaufaniu jest Twoja siła. Nie w hałasie, nie w chłupie. W ciszy. Ciszy. Dlaczego ciszy? Cokolwiek mówisz. Cokolwiek chciałbyś zrobić. Czy to coś zmieni? Czy coś to zmieni w Twoim życiu? Że będziesz marudzić? Będziesz krzyczeć na ludzi? Myślisz, że swoją perswazją zmienisz człowieka? W tym się siła nie pokazuje. Siła pokazuje się wtedy, że jesteś blisko Pana. I uczysz się godności. Jeszcze jest jego bitwa. I on powiedział, że swoje chwały nie pomnieje. A w mojej Biblii jeszcze pisze, że Pan walczy za mnie. Paweł w liście do Efezjan mówi taką piękną rzecz w 6 rozdziale. My nie walczymy przeciwko i krwi. Nie walczymy przeciwko ludziom. Nie występujemy bezpośrednio do człowieka, nie atakujemy go, nie bijemy go, nie przeklinamy go, bo to nic nie da. To nie jest broń duchowa. Broń duchowa polega na tym, że ty rozumiesz, że za czynami człowieka stoją pewne siły, pewna duchowość stoi. Może człowiek jest tego nieświadomy do końca. Trudno powiedzieć. Ale ty występujesz przeciwko tej niemocy, przeciwko temu bezprawu, przeciwko tej bezbożności występujesz. Ty cokolwiek, jak to nie nazwiesz. To jest twoja droga. Krzyczesz na ludzi? Wrzeszczy? Nic nie. A tylko zmobilizujesz bardziej po drugiej stronie mocy ciemności. Mówi prorok, lecz wy bądźcie mocni. Bądź mocny. Stań mocno na Bożym Słowie. Przyjdź blisko do Jezusa. I nie opuszczaj go. Nie mów, że już jest bez nadziei. Nie mów, że nie ma sensu. Sensu nie ma dlatego, że ty jesteś beznadziejny. Sens zawsze jest, dopóki żyjesz, jest sens. Bo Bóg ci ten sens daje. Chyba, że jesteś ślepy i nie widzisz. Ale Bóg ci daje sens. Bóg ci pokazuje, że ma plan dla mnie i dla ciebie. On pokazuje to wyraźnie. To, że żyjesz, to nie jest przypadek. I że jesteś tu, to też nie jest przypadek. To, że to słuchasz, to też nie jest przypadek.
Gdyż nagroda, ona nie pochodzi od ludzi, ta nagroda. Pamiętajcie o tym. Jest nagroda, którą Bóg ci daje. Nie człowiek. Człowiek ci może dać, kupić coś. Fajnie. Ale Bóg, jeśli da ci nagrodę, to będziesz wiedziała, że to jest prawdziwa wartość. Amen. I co zrobił Asa, król Judy? 8 wers. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka syna Odeda, poczuł się silny. Niech to się stanie w twoim życiu. Poczuj się silny. Poczuj się silna. Niech to słowo w tobie zacznie pracować. I co zrobi? Usunął wszystko. Przeszedł reformację. Dla Judy. Usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórze efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana.
Co ty masz zrobić? Czy masz usunąć jakieś obrazy? Lepiej zastanów się, tego masz nie dotyka. Ale w swoim życiu usuń to, co ci przeszkadza. Usuń ludzi ze swojej przyjaźni, które są dla ciebie toksyczne, którzy cię dołują, a nie podnoszą. Oczyść swój dom z tego, z czego Bóg sobie chwały i odbierze nigdy w życiu. Cokolwiek by to nie było. Humanizm jest wielkim wrogiem wiary. Humanizm, który polega na tym, że człowiek jest Bogiem. Jeśli kiedyś się parałeś humanizmem, usuń. Jeśli masz książkę, usuń. Bóg się brzydzi. Bóg nie przyjdzie do tego, co jest nieczyste, ale do tego, co jest czyste. Duch Boży nie spocznie na kimś, kto jest nieczysty. To na kimś jest czysty. A gdy usłyszał to Asa i słowa proroctwa Zariasza, poczuł się silny. Tobie życzę, aby to słowo, które słyszysz, powstało w tobie. Abyś miał bodziec do tego, byś poszedł do przodu, by twój poziom wzrósł, poziom duchowy. Więcej dnia, więcej Ducha Świętego w życiu.
Jestem na końcu tego słowa.
I chciałbym teraz z wami, jeśli ktoś chce, przyjść do przodu. Nie jestem cudotwórcą, ale chcę być posłuszny temu, co kupimy. Chcę się modlić. Chcę się modlić o stan twojej duszy. O odnowienie relacji z Panem. O zamianę brzemion, jarzem, opcji na jarzmo z Panem. I zapraszam cię. Jeśli czujesz, że potrzebujesz takiej modlitwy.
Jeśli chciałbyś w swoim życiu tego, byś mógł się nauczyć od Pana, że On jest cichy i pokorny w sercu.
Byś znalazł dla swojej duszy odpocznienie, ukojenie, może odrestaurowanie. To zapraszam.
Jeśli są takie osoby,